Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Cześć wszystkim. Razem z Ronaldem Szczepankiewiczem 25 listopada organizujemy Biznes Open Bar, miejsce networkingowe, gdzie wspólnie z Wami możemy porozmawiać o biznesie dzisiaj, o tym, co się dzieje w aktualnej sytuacji, jak razem możemy tworzyć biznes, rozwijać go mimo ciężkiej sytuacji. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Link poniżej do zapisu. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Grzegorz Żołędziewski, wizjoner i strateg rozwoju firm, osoba, która naprawdę dużo wie na temat firm i pomaga, więc bardzo cieszę się, że dzisiaj możemy o tym porozmawiać, bo mamy ciężki okres, jeśli chodzi o biznes dzisiaj.
Witaj Łukaszu, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. To jest dla mnie wielka przyjemność. Obserwuję Twój kanał od dłuższego czasu i z małym niedowierzaniem, że jestem dzisiaj tutaj u Ciebie, także bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i ochotę porozmawiać ze mną.
Nie no, bardzo miło i bardzo się cieszę, że jesteś, bo naprawdę dużo się dzieje i chciałem o tym porozmawiać, ale zaczniemy od standardowego pytania o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
Tak, widziałem, że potrafisz to pytanie zadać, więc zastanawiam się, co mam na nie odpowiedzieć i wydaje mi się, że z takich istotnych cech to jest to, że lubiłem chodzić własnymi ścieżkami, chyba częściej niż inni. Zadawałem więcej pytań, dlaczego, skąd, dlaczego tak, a nie inaczej. I ponoć jako już mały dzieciak, 3-4-latek, zdradzałem jakieś przejawy takiego wizjonerstwa i mówiłem, że będę wynalazcą. I w latach 70. przyszedłem z klockiem do rodziców i pytałem, czemu nie jest tak, że jak ja naciskam klocek, to się coś szafka się otwiera, telewizor się włącza, wiesz. Nie było telewizorów kolorowych, a ja mówiłem o pilocie zdalnego sterowania, więc myślę, że to są takie cechy, które gdzieś tam od dziecka mnie wyróżniały i one później na przestrzeni kolejnych dekad rozwijały się.
No dobra, ale też wiem, że pracowałeś na najwyższych stanowiskach w wielu korporacjach, dużych firmach, ale co sprawiło, że odszedłeś z etatu? No bo to się mówi spełnienie marzeń, super posada i tak dalej.
Wiesz co, to jest też ciekawa sprawa, bo ja bym zaczął od początku, dlaczego trafiłem do korpo w ogóle? Dlaczego znalazłem się, w jaki sposób? Ja po prostu nie wiedziałem, co ja chcę robić. Tak jak nie wiedziałem, do jakiej szkoły chcę iść po podstawówce i wymyśliłem sobie, wszystko było dla mnie tak nieatrakcyjne, że jak zobaczyłem kiedyś reklamę w telewizji szkoły lotniczej w Dęblinie, to stwierdziłem, o, lotnikiem to mógłbym zostać. I faktycznie z bardzo dużo starań włożyłem w to, żeby dostać się do tej szkoły lotniczej. Później zdrowie gdzieś tam jakieś figle popłatało, musiałem z niej rezygnować. Natomiast korpo wybrałem z prostego względu. To jest dobre miejsce pracy dla ludzi, którzy chcą się rozwijać. Miejsce, w których możesz zarobić dobre pieniądze, stabilne. I nie miałem lepszego pomysłu, więc to korpo to był taki raczej racjonalny wybór.
Ale czemu odszedłeś w takim razie, skoro już trafiłeś i były dobre pieniądze, właśnie praca i tak dalej?
To, czego doświadczyłem na przestrzeni, pracowałem dla różnych firm polskich, ale głównie międzynarodowych, w sumie głównie międzynarodowych, przez 25 lat. I to, co zaobserwowałem, bez względu na firmę, w której byłem, na stanowisko, jakie zajmowałem, i to siłą rzeczy te stanowiska były coraz wyższe i zakres odpowiedzialności coraz szersze, zauważyłem, że to nie smakuje tak, jak powinno smakować. Nawet powiedziałbym, że czułem trochę smak takiego pyrrusowego zwycięstwa. Czyli, że ta nagroda, którą mam, jest za mała do wkładu, który wnoszę i do tego czasu, który mi ucieka. I im więcej czasu upływało, tym gorzej się z tym czułem, bo nie wiedziałem, ale co ja mam zrobić? No wiedziałem, że jest mi źle, tylko co ja mam zrobić? I takim momentem przełomowym był wywiad właśnie, nie wywiad, tylko to było wystąpienie Simona na TEDzie, to jest 11 lat temu. Jak on o tym why pierwszy raz usłyszałem, powiedział, że to jest ważne, że musisz znać ten powód, dlaczego w ogóle coś robisz. Myślałem, dokładnie tak, dlaczego ja to robię, dlaczego jestem tu i tu. I zacząłem kwestionować to, czym się zajmowałem. A takim już punktem, kropką nad i, to było to, jak będąc jeszcze w korpo, zacząłem zajmować się własnym startupem. To trochę jak twoja historia. Pracowałem po nocach, pracowałem w weekendy. I już wtedy wiedziałem, że na pewno nie chcę pracować dla kogoś, chcę pracować dla siebie i potrzebowałem tylko ustalić, co będę robił, jak będę robił. Mhm. Więc to już była decyzja podjęta, reszta to już egzekucja.
Czemu właśnie dzisiaj jest tak, że nie chcemy wziąć odpowiedzialności za nasze życie? Dlaczego chcemy, aby inni to robili?
To ja sobie pozwolę jako ex-corpo i z tego, co słyszałem, to ty też jesteś takim ex-corpo. To sobie, ja mam teraz taki, widzisz, o patent. Gratuluję tobie nowej ścieżki, powodzenia na nowej ścieżce życia już bez korpo. Mhm. Jak twierdzę, że ex-corpo feels good. Twoje pytanie dotyczyło, dlaczego nie chcemy wziąć odpowiedzialności. Powiem ci tak. Wydaje mi się, że ludzie z natury są leniwi. Jak nie muszą czegoś robić, to po prostu tego nie robią. I branie odpowiedzialności jest trudne, umówmy się. Dużo łatwiej jest zwalić odpowiedzialność na kogoś, obwinić rząd, przepisy, urzędnika, szefa, korpo, wiesz, centralę gdzieś za granicą, niż samemu wziąć odpowiedzialność. I wydaje mi się, że to po prostu bierze się z takiej zwykłej, prostej natury człowieka. Jak nie musimy czegoś brać, to nie bierzemy, nie robimy. Tylko trzeba mieć jedną świadomość, że w ten sposób dokonujemy świadomego wyboru między byciem ofiarą a zwycięzcą. Przy czym zwycięzca to nie ten, który stoi na podium, w mojej ocenie, ten, który wygrywa z innymi, tylko zwycięzcą w swoim pojęciu, czyli walczę z przeciwnościami, walczę ze swoimi słabościami, szukam siebie, szukam lepszej wersji siebie, szukam jakiegoś pomysłu na siebie, jakiegoś misyjnego charakteru swojego istnienia na tej ziemi. To jest dla mnie rola zwycięstwa. Ofiara to ten ktoś, kto siedzi, narzeka i panda.
No ale to nie jest tak, że też trochę może edukacja kuleje czy coś, bo jednak rzeczywiście dzisiaj mało osób chce podjąć to ryzyko chyba, albo jest może taki dobrobyt, że trochę jesteśmy rozpieszczeni i nam się tego nie chce. No nie wiem, z czego to może wynikać.
Edukacja na pewno nie pomaga, umówmy się. A to, co się dzieje z edukacją na przestrzeni ostatnich lat, no to...
Lepiej nie mówić.
Lepiej nie mówić i tak. To nie jest program, żeby rozkminiać ten temat przecież, ale wszyscy wiemy, że to nie idzie w dobrym kierunku. Edukacja generalnie nie pomaga. Nie pomaga zarówno tym uczącym się, tak, dzieciom, jak i nie pomaga państwu. Więc jeżeli my nie weźmiemy sami odpowiedzialności za naszą edukację, jeżeli rodzice nie wezmą odpowiedzialności za edukację dzieci, a później dorosła osoba za swoją, no to nie będzie rezultatu. Nie można się spodziewać rezultatu. I teraz, jeżeli mówimy o tym, jak już ktoś ma wiedzę, ma coś do powiedzenia, to fajnie było, dobrze było, żeby tą wiedzą zaczął się dzielić z innymi ludźmi. Prawda?
No, ale powiedz mi właśnie, czy jak się dzielenie, tak jak ty to robisz tą wiedzą, to czy ta wiedza jest potrzebna w ogóle? Bo mam na myśli, czy wiedza z korporacji potrzebna jest właśnie polskim firmom, małym przedsiębiorcom? Bo czasami to się wydaje, wiesz, tam są procesy i tak dalej, rzeczy w korporacjach trwają miesiące, a my potrzebujemy szybko tu i teraz. I teraz pytanie, czy da się w ogóle dzielić tą wiedzą?
Znaczy, jestem przekonany, że tak. Znaczy, zaleta korporacji czy dużych zorganizowanych firm nad powiedzmy niewielką firmą przedsiębiorcy polega na tym, że tam jest dużo ludzi, zadania są podzielone na ludzi i po prostu jest czas i przestrzeń na to, żeby zdobywać nowe kompetencje, jeździć na szkolenia. Są na to pieniądze, budżet, jest czas na to, żeby pomyśleć o procesach, wdrożyć, sprawdzić. W takim przeciętnym przy biznesie przedsiębiorcy na to nie ma czasu. Po pierwsze, ten przedsiębiorca bardzo często nie ma świadomości, tym bardziej, jeżeli biznes zaczął po prostu w młodym wieku bez ani doświadczenia, ani wykształcenia kierunkowego. Przy czym to wykształcenie znowu stoi pod znakiem zapytania, jakie to wykształcenie, kto je oferował. No i często ten przedsiębiorca empirycznie po prostu rozwija ten biznes. No i teraz najważniejsza rzecz, ta dziedzina, w której ja się specjalizuję, czyli system wartości, system potrzeb danego człowieka, w tym przypadku danego przedsiębiorcy. Jeżeli on nie ma uświadomionego swojego systemu wartości i potrzeb i domyślnie robi firmę dla pieniędzy, to goni za tymi pieniędzmi. I wszystkie decyzje, które idą w poprzek, typu, nie wiem, oznaczają inwestycje pieniędzy, wydawanie pieniędzy, typu na jakieś kursy, szkolenia, jakichś dodatkowych może ludzi, jakiś proces. I on widzi, że to mu bardziej zabiera pieniądze krótkoterminowo niż daje, a nie ma tej świadomości, po co to wszystko robi, to nawet podświadomie nie będzie podejmował decyzji prorozwojowych. I teraz ludzie, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie, mogą się dzielić i powinni się dzielić z tymi przedsiębiorcami, tak jak ja dzisiaj to robię. I ten obszar, w którym ja się na przykład specjalizuję, pomimo bardzo dużego doświadczenia, 25 lat takich doświadczeń w obszarze finansów, zarządzania, rachunkowości, kontrolingu, bezpieczeństwa finansowego, prawda, zabezpieczeń wszelkich, zapobieganie nadużyciom finansowym itd., itd., to ten obszar, który uważam, że jest najważniejszy, to jest strategiczne planowanie i przywództwo oparte na wartościach firmy. Żeby przedsiębiorcy po prostu patrzyli na swój biznes z perspektywy czasu, strategicznie, mieli na uwadze cele jakościowe, a nie tylko operacyjne, zastanawiali się, jakie zasoby potrzebują i tak dalej, i tak dalej.
No dobra, a właśnie w takim razie trochę powiedziałeś, ale jak odkryć te własne wartości? Jak sprawnie kierować biznesem? Bo tak jak powiedziałeś, powinniśmy, ale od czego zacząć może taki przedsiębiorca?
Wiesz co, do tej dziedziny, w której widzę siebie jako eksperta, bo zajmuję się tym teoretycznie od wielu lat. Od 11 rozwijam się bardzo mocno, intensywnie. Od 5 zawodowo świadczę te usługi, więc jest kawał czasu i doświadczeń. Przede wszystkim proces odkrywania wartości i potrzeb to jest proces, który można zrobić na 3 sposoby. Można to zrobić samemu. Można to zrobić z konsultantem, z kimś, kto się tym zajmuje, i można skorzystać z jakichś warsztatów, które służą właśnie w odkryciu tych wartości. Teraz, jeżeli pozwolisz, to pokrótce opowiem, na czym polega każdy ze sposobów, tak żeby twoi widzowie mogli skorzystać tu i teraz z metody. Najprościej, jak można sobie zrobić to samemu, to trzeba sobie uświadomić w ogóle, o jakich wartościach mówimy. Czyli wystarczy po prostu wejść do Google'a i wypisać wartości, lista wartości, dostaniecie setki czy tysiące wyników w Google, prawda, wystarczy otworzyć jedną ze stron i zapoznać się z listą 50, 100, 200 wartości, które tam są, i zobaczyć, które hasła rezonują ze mną, które są dla mnie faktycznie, o, wydaje się, że to ważne, to ważne, to ważne. Od tego zaczynamy. Później przechodzimy po kolei. Zastanawiamy się, no dobrze, jeżeli to jest dla mnie ważne, to co to oznacza i dlaczego jest dla mnie ważne, prawda? Przechodzimy do następnego etapu. Następnie łączymy te wartości, które są bliskoznaczne. Następnie dokonujemy priorytetyzacji. Co jest ważniejsze od czego? A kiedy już mamy odpowiedzi na te pytania, przechodzimy do zadania sobie 3 najważniejszych pytań. Pierwsze, jaki jest cel mojego istnienia? I patrzę, które wartości odpowiadają na to pytanie. Drugi, jaki jest rezultat tego istnienia? Jaki chcę, żeby był rezultat tego istnienia? I patrzę, które wartości odpowiadają na to pytanie. I trzecie pytanie, to jak chcę żyć i pracować każdego dnia? I na moim przykładzie, w pierwszym to jest inspirowanie ludzi do szukania pasji, szczęścia, spełnienia w życiu. Ja jestem po to, ja się budzę rano, już nie mogę, w niedzielę już chodzę, żeby już robić, już wstać rano w poniedziałek i działać. Lubię inspirować i bardzo często robię to po prostu, jak ktoś mówi, za free. Ostatnio dziewczyny w taksówce podwoziła mnie pod dom wieczorem z jakiejś kolacji. No i patrzę, taka smutna, i ja mówię, ale pani fajnie jeździ, ale czemu taka smutna? Wydaje się, że pani lubi jeździć, ale nie zadowalam, bo to ostatni dzień na Bolcie. Mówię, a co się dzieje? No bo już mam dość, chcę czegoś nowego. Pytam ją, a to co będzie pani robić, nie? No właśnie nie wiem, no to już mnie zaintrygowała. Mówię, ale nie wie pani, bo nie wie co, czy ma za dużo pomysłów? No właśnie to drugie, mam 100 pomysłów, nie wiem co wybrać. I wyobraź sobie, że siedzieliśmy pod bolidowym z jakieś 20 minut, ja jej tłumaczyłem, co jak ma zrobić, ona po kilku minutach zobaczyła, że ja tak na serio, więc wzięła telefon, zaczęła notować i była mi wdzięczna faktycznie, kiedy wychodziłem, że po prostu nie spodziewała się, że jakiś obcy facet może jej poświęcić tyle czasu i wytłumaczyć. I ja zrobiłem to z wielką przyjemnością, wszedłem do domu po prostu spełniony, tak się spełniam. I wiem, jaki ma być rezultat mojego tego działania, że to ma być dobrobyt i dobrostan po mojej stronie, moich klientów, mojej rodziny. A w jaki sposób? Chcesz z pasją, z energią, z entuzjazmem, wykorzystując mój naturalny dar takiej kreacji, wizjonerstwa, tak chcesz się spełniać. I teraz, gdyby ktoś zabronił mi tego robić, to mnie unieszczęśliwi. Dlatego, biorąc odpowiedzialność za swoje szczęście, muszę sam to robić, decydować o tym, bo gdybym teraz nagle pracował dla kogoś, kto by powiedział, Grzegorz, wiesz co, ale nie bądź taki energiczny, nie uśmiechaj się tyle, mów wolnie i w ogóle zajmij się tamtą rzeczą, której na przykład nie lubię,
to nie byłbyś szczęśliwy.
To nie byłbym szczęśliwy i dlatego nie jestem w takiej konstelacji już.
Okej, no to powiedzieliśmy trochę o tym, ale też jestem ciekawy, jak taki przeciętny, nie wiem, pracownik, czy to w korpo, czy w zwykłej pracy, czasami jest właśnie niezadowolony ze swojej pracy. Jak on może odkryć to, co powinien robić, bo często jesteśmy tak przeładowani obowiązkami, że nawet nie wiemy, co nas cieszy i tak dalej. Ja sam tak miałem kiedyś, pracując długo właśnie w firmach. To sam nie wiedziałem, mówię, ja nie wiem, co ja mam. Ktoś się pyta, wybierz pasję, zacznij coś robić. A ja mówię, ale mnie nic nie cieszy. Idź na siłownię, poszedłem, nie cieszy mnie. Idź to, nie cieszy mnie. I teraz jak odkryć to w sobie?
No to o takim sposobie, o tych sposobach, to tak jak powiedziałem, można zrobić to samemu. Można przyjść na przykład Ja doradzam ludziom indywidualnie i robię też warsztaty, na które zresztą notabene niedługo w listopadzie, 10 listopada w Warszawie są takie warsztaty, na których właśnie w ciągu jednego dnia przyjdziesz, odkryjesz wartości i jeszcze na końcu zmeczuję cię z ludźmi, którzy mają jak ty. Więc generalnie zajmuję się tym nie tylko hobbystycznie, ale też zawodowo, z tego żyję. Więc to jest taki taki, jak ktoś mówi, jedyny dozwolony skrót, to wziąć przewodnika, który zna skrót. Ja jestem takim przewodnikiem, który zna tą drogę na skróty. Natomiast zadam ci pytanie, bo mówisz, jak w ogóle do tego dojść. Zwróć uwagę. Powiedzieliśmy sobie na tym moim przed chwilą przykładzie, że musisz podstawą szczęścia, żeby w ogóle móc mówić o tym, że mam prawo być szczęśliwym, są trzy rzeczy. Pierwsze, musisz wiedzieć, co jest dla ciebie ważne. Po drugie, musisz mieć prawo decydowania o tym, bo nawet jak wiesz, co jest ważne, ale na przykład szef ci nie pozwala, czy firma, czy konstelacja jakaś, której się znajdziesz, nie pozwala, to już nie będziesz szczęśliwy. Czyli musisz wiedzieć, co jest ważne, musisz móc o tym decydować i trzecie, musisz mieć postępować. I teraz, gdybym ja cię teraz zaprosił, jako człowieka, który wiem, czym się zajmuje, chodź na 2 dni do księgowości, będziemy księgować dokumenty i robić jakiś porządek w planie kont. Chciałbyś?
No co ty, w życie.
Nie chciałbyś. Raptem 2 dni. A po ile pracujesz godzin przez ostatnie miesiące czy lata? Ile średnio godzin dziennie pracujesz?
No dużo właśnie, dużo za dużo niestety.
Chciałbym, z pasją czy bez?
Wiesz, to zależy, w większości z pasją, staram się z pasją, tak.
Uśmiech widzę, błysk boku widzę.
Tak, no przemęczenie ostatnio, bo po prostu było za dużo tego wszystkiego, ale to tak chwilowo.
Ale widzisz, obwiniasz kogoś za to swoje przemęczenie?
Nie, myślę, że nie.
I to jest wspaniałe, nie? Ja też jestem, też powiedzmy, jestem niedospany i też ktoś mówił, a Grzegorz, odpocznij, zwolnij. No nie, ja mam wrażenie, że jak zwolnię, to umrę po prostu. Ja muszę być w tym tempie, to mi uszczęśliwia, więc właśnie o to chodzi. Musisz wiedzieć, co chcesz, a czego nie chcesz. Mój coach kiedyś mi fajną rzecz powiedział. Mówi, Grzegorz, co to jest strategia? Jakby umiejętność strategiczna. Strategicznego myślenia. To jest przede wszystkim umiejętność zdecydowania o tym, czego nie chcesz robić. W biznesie też. Czego nie chcesz robić jest ważniejsze od tego, co chcesz. Bo opcji, możliwości jest tak wiele, że ty musisz wiedzieć, czego na pewno nie chcesz robić. I wtedy ci zostaje mniejszy wybór i wtedy warto wiedzieć, ok, to co chcę zrobić. Ta metoda jest skuteczna.
A jak znaleźć w sobie w takim razie motywację? Bo powiedzmy, że właśnie znalazłem coś i jak zrobić, żeby wytrwać? Bo to jest tak, że właśnie dużo osób mówi, żeby mi się chciało, tak mi się nie chce. Nie? I teraz jak zrobić, żebyśmy to nie było chwilowe, że podjarałem się czymś, to mnie kręci i za chwilę odpuszczam.
No widzisz, motywację możemy podzielić na tę zewnętrzną, której uczą nas od dziecka w szkole, czyli ocena, z którą dostajesz przy wszystkich, czyli wszyscy widzą, czy dostałeś 2 czy 5, tak? Pani cię chwali wszędzie, jest dobrze, źle, dobrze, źle. Później w pracy, jakie masz stanowisko, jakie masz biurko, jaki masz gabinet, jaki masz samochód służbowy, jaki masz tytuł na wizytówce, wiesz. To są wszystko motywatory zewnętrzne. No i mamy motywatory wewnętrzne, czyli nasz system wartości i potrzeb. I teraz zobacz, jeżeli ty nie wiesz, co jest dla ciebie ważne, znowu wracamy do tego, to zaspokajasz się tym, co do ciebie trafia z zewnątrz. Czyli jeżeli trafiłeś już do tego korpo, tak jak ja, ty byłeś w korpo, ja byłem w korpo, jesteś tam i nie zastanawiasz się nad tym, to automatycznie karmi cię ta motywacja zewnętrzna. O, stanowisko, możliwość, awans, wiesz, coś więcej, więcej, wyżej, wyżej. W domyśle, że to jest dobre. Z jednej perspektywy, dobre, jeżeli spojrzysz, nie wiem, pod kątem zarobków, które możesz przynieść dzisiaj czy w przyszłości. Natomiast jeżeli spojrzysz z perspektywy swojej, co jest dla ciebie ważne, czy to cię naprawdę motywuje, czy jedynym motywatorem jest to, żeby zarobić pieniądze, spłacić kredyt, czy tym motorem, który cię napędza, jest to, że ty robisz coś, co kochasz, czyli realizujesz swój cel istnienia, a cel istnienia możesz tylko określić wtedy, jak wiesz, co jest dla ciebie ważne, jakie masz potrzeby. Więc to wszystko się kręci wokół świadomości.
Jest coś w tym. Ale no dobrze, to jak w takim razie dzisiaj można budować i rozwijać swój biznes? Mówi się, że właśnie firmy będą padały, się zamykały. I co ty byś polecił? Jak dzisiaj, bo właśnie tak jak widzę, rozmawiając, jesteś mega pozytywny, otwarty i tak dalej. Dzisiaj te firmy, właściciele, przedsiębiorcy często nie są uśmiechnięci, mają problemy, wiesz, nowy ład, podatki, zwiększone podwyżki prądu, gazu i walka o przetrwanie, nie? I czy jest coś, co ty możesz im polecić od takiej strony, co zrobić w takiej sytuacji?
Nie będę odkrywczy wobec tego, co powiedziałem. Odpowiem krótko. Szukać siebie. Podam przykład jednego z przedsiębiorców, z którym mam kontakt na bieżąco. Prąd, on prowadzi biznes gastronomiczny. Prąd wzrósł mu ponad 4-krotnie. Mówi zabójstwo. Praktycznie wszystko, co zarabiał na tym punkcie gastronomicznym, to praktycznie zjada, teraz zabiera mu Enea, tak? A jeszcze parę tygodni temu, czy parę miesięcy temu, bardzo był pozytywnie nastawiony do współpracy ze mną. Tak, słuchaj, robimy, działamy, wiesz, rozumiem, ja tam spotykam się z nim regularnie i mu podpowiadam, słuchaj, a czemu tego nie... Wiesz, w oparciu o co decyzję tę podejmujesz, a dlaczego o tym na przykład nie pomyślisz, dlaczego nie masz tutaj jakichś kryteriów spójnych oceny, zrobiłeś to i to, wydaje się, że to jest niespójne, w oparciu o co podejmowałeś decyzję. No i widzę, że taki trochę, wiesz, niepewny, mówię, słuchaj, powiedziałem o tej metodzie, sposobie, to możesz zrobić tak, żeby wszystkie decyzje szły w jednym kierunku, wspierały. Super, super, działamy. Po czym któregoś dnia się spotyka, mówi, nie ma szans, Grzegorz. Ja nie mam czasu, nie mam pieniędzy, słuchaj. Ena mi zebrała całe pieniądze, które miałem na ten moment. Ja muszę się w tej sytuacji odnaleźć. I zaczął podejmować mnóstwo decyzji, takich nerwowych ruchów, które z boku naprawdę nie wyglądają dobrze. Tak? I drodzy przedsiębiorcy, jeżeli możecie coś zrobić dla siebie, to właśnie nie biegać szybciej i w panice, tylko się dokładnie odwrotnie zatrzymać i zastanowić zaraz, ale na czym mi zależy, tak? Bo może to jest właśnie najlepszy moment na to, żeby się zatrzymać i powiedzieć, kurczę, a może ja robię to, czego nie chcę robić, a może ja to robię to, co chcę robić, ale w sposób, jaki nie chcę robić. I to jest dobry moment na to, żeby się zastanowić i dokonać nie rewolucji, ale transformacji tego swojego biznesu, podejścia, sposobu, zobaczyć, zastanowić się, co jest dla mnie ważne. Jeżeli goniłem na przykład za tymi pieniędzmi, które są mega ważne w życiu, dla ciebie, dla mnie, dla każdego są ważne, ale podświadomie goniłem, bo sąsiad ma taką furę, bo tamten ten dom kupił, ten nad morzem, ten w Hiszpanii, kurczę, ja też, to jest może dobry moment, żeby się zatrzymać i stwierdzisz, kurczę, ale dla mnie, ja zapomniałem, nie wiem, o dzieciakach, o rodzinie, o czymś, o hobby, o sobie. I może się okazać, że jak uświadomisz sobie system wartości i ułożysz odpowiednio życie i biznes, to okaże się, że to, co robisz, to, co zrobisz, jest w zupełności wystarczające. Albo możesz odkryć w ogóle jakąś niszę dla siebie. Więc szukajcie, drodzy przedsiębiorcy, po prostu siebie.
A czy myślisz, że właśnie w tym ciężkim okresie od twojej strony, czy czeka nas w ogóle upadek firm, czy rzeczywiście, czy są jakieś branże według ciebie najbardziej narażone, no pracujesz jeszcze z firmami, jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o spekulowanie, co gdzie upadnie, raczej staram się tego nie robić. Ja wiem, że sam Einstein się z 5 razy udowodniono, może się pomylił. I takich ludzi, którzy stawiali wyroki, było wielu i przy samej pandemii i tak dalej. Natomiast mój punkt widzenia jest następujący. Branże czy sektory biznesu, gdzie najtrudniej dodać wartość, które są najbardziej konserwatywne, gdzie ta konkurencyjność jest, że tak powiem, łatwa bariera wejścia, to jest na pewno duże zagrożenie. Ale przede wszystkim tam, gdzie nie można dodać wartości, albo trudno ją dodać. Bo znaczy są dwie rzeczy. Jeżeli trudno dodać wartość i konkurencja nie wie, jak to zrobić, ale ty wiesz, jak to zrobić i możesz zrobić, no to wtedy dystansujesz konkurencję. Natomiast jeżeli jest to branża, w której nie wiem, co można dodać do wykałaczek. Prawda? No niewiele. Wystarczy tańsze z Chin importować i biznes w Polsce już zabity, tak? Wykałaczkowy. Więc, bo tam nie ma co za bardzo dodać do tej wykałaczki. Natomiast w wielu obszarach, szczególnie usługach, jest potężne pole do tego, żeby dodać jakąś wartość. I wtedy znowu, jeżeli bierzemy odpowiedzialność za siebie, za swój biznes, to szukamy rozwiązania, szukamy tych kryteriów do podejmowania spójnych decyzji i nie oglądamy się na rząd, na decyzję, na legislację, na to wszystko, bo nie mamy na to wpływu. Głupotą jest walczyć z czymś, na co nie masz wpływu. Zmierz się z tym, gdzie masz realny wpływ.
No a właśnie jak mówimy o tych firmach i powiedziałeś o tych branżach, to jaki według ciebie będzie wyglądał biznes przyszłości?
Wiesz co, ja sobie go wyobrażam jako taki jeden wielki rynek kompetencji i usług. To wszystko, widzę, idzie w tym kierunku. Oczywiście nie możemy generalizować, że każda branża i cały biznes, ale generalnie jeżeli mówimy o naszych tutaj słuchaczach, widzach, to może pójść w kierunku takim, jak Google już wiele lat zarządzał swoją firmą, że są projekty, są wyzwania, są jakieś pomysły i możesz wejść tu, możesz tam się udzielić, możesz tam dać swoje 3 grosze, wiesz. Taka giełda twoich kompetencji, możliwości i usług, otwarty rynek. Wydaje mi się, że to jest przyszłość. I znowu, żeby to była przyszłość dla ciebie czy ciebie, musisz wiedzieć, co jest dla ciebie ważne i w tym kierunku iść. Poświęcać każdą minutę, sekundę swojego życia, żeby to było spójne i ten efekt tej dźwigni był w zasięgu, prawda? Żeby to nie było w prawo, w lewo, Miałczyński w lewo, nie? A teraz...
Tak, ale też właśnie się mówi o tym, gdzieś wiem, że powiedziałeś, kochaj biznes albo spadaj. I teraz jak można dzisiaj kochać biznes. Cały czas do tego będę wracał, bo wydaje mi się, że dzisiaj to jest tak, jak ktoś mówił, nie wiem, kochasz wypiekać, to nie otwieraj firmy, bo będziesz zabity podatkami i tak dalej. Dzisiaj trochę tak jest, że chyba zamiast tą całą fan satysfakcję z prowadzenia biznesu zabiera nam to wszystko w koło, czyli te urzędnicy, podatki i tak dalej.
Tak, no ten, wiesz, to kochaj biznes, to po prostu rób z pasją, tak? Moje hasło jest, brzmi tak, żyj i pracuj z pasją każdego dnia. Czyli kochaj to, co robisz. To nie musi być wcale biznes przez duże B w moim odczuciu. Wiesz, ściganie się na właśnie na fury, na grubość portfela, już niewielu się, wielu się przekonało, że to jakby nie tędy droga. Liczy się taka po prostu codzienna satysfakcja z tego dnia, z tego, co się robi. Ten spokój, że jest się we właściwym miejscu, że otaczasz się właściwymi ludźmi. To jest szalenie ważne, więc dla mnie kochaj biznes, to jest rób to, co kochasz. To nie znaczy, że musisz być firmą, albo musisz być jej prezesem. Ty możesz być pracownikiem w tej firmie, ale rób to, co kochasz, spełniaj się tam i będzie ok. Natomiast co znaczy spadaj? To znaczy, że spadasz względem reszty, jeżeli kochasz tego, co robisz. Czy względem na to, czy jesteś na stanowisku w firmie, czy prowadzisz swój biznes, ale nie w zgodzie z sobą, bo nie wiesz, co to jest, nie szukasz odpowiedzi na to pytanie, a jeszcze koniunktura ci nie sprzyja, no to sorry, ale spadasz. Po prostu. Następuje ten regres i prędzej czy później obudzisz się trochę z ręką w nocniku. To jest trochę tak, jak z tymi ludźmi, którzy przegrzeją się za długo zasiedzą się w korpo, czy w ogóle w firmach gdzieś. I później przychodzi taki wiek, że już mi się nie chce, już jestem za stary, a już to, a cholera, zmarnowałem swoje życie, nie? No trochę słaba perspektywa.
No często się tak zdarza, często tak. No dobrze, a jak dzisiaj według Ciebie zrobić karierę? Czy da się to w ogóle zrobić? To jak się mówi, że dzisiaj nie, nawet w korporacjach to menadżerowie z lat 90. są wysokimi menadżerami, nie ma za dużo takiej rotacji. Firmy raczej optymalizują niż się rozwijają. I czy da się dzisiaj zrobić karierę? Czy Ty masz na to jakiś pomysł?
Zacznijmy od definicji, co znaczy kariera. W ogóle w tym pytaniu Twoim. Może jak ja będę rozumiał bardziej to pytanie. Kariera względem jakich czynników? Zewnętrznych, Forbesa, nie wiem, oceny kolegów przy piwie, czy własne kredyty?
No zazwyczaj patrzy się tak zewnętrznie, że jak chcesz, nie wiem, chcesz do dobrej firmy iść, dużo zarabiać i tak dalej, nie? Taki bardziej myślę, że społeczny status jako kariera.
No właśnie. I widzisz, i to jest właśnie to stygmatyzowanie kariery czy sukcesu, nie? Że sukces to jest, wiesz, to są pieniądze, to jest sława, to jest czerwony dywan. Kariera, to wiesz, wspinasz się wysoko. Ja też tak przez lata postrzegałem. Natomiast trzeba by na pewno. Czy nie można spojrzeć na karierę z własnej perspektywy, według własnych kryteriów? Jeżeli, zobacz, to nie jest tak, że my wszyscy ludzie jesteśmy równi. Rodzimy się z tym samym potencjałem. No tak nie jest. Mamy różne dary, mamy różne możliwości, różną kondycję fizyczną, różnych rodziców, różne otoczenie, które na nas wpływa. To nie jest tak, że każdy ma ten sam start. I porównywanie ludzi do siebie jest po prostu nieuczciwe, jest niesprawiedliwe. Ale fair jest zrobienie samemu sobie planu. Jeżeli ja sobie zrobię plan, w którym ustalę, wiem, co jest dla mnie ważne i osiągnę, będę na ścieżce osiągania tego i będę czuł się spokojnie, to w mojej ocenie ja powiem, ja robię swoją karierę. Ale to, że sąsiad na mnie spojrzy z byka i powie, słuchaj, on jeździ jakimś starym rupieciem, co za frajer, wiesz... Jeżeli ja wiem, że to nie jest dla mnie ważne, to się nawet tym nie przejmuję. Mam to gdzieś, tak?
Odpowiedziałeś na to, ale też jestem ciekawy, bo cały czas jeszcze mówimy o tej karierze i tak dalej. Co ty w ogóle sądzisz o etacie? Czy to nie jest tak, że praca na etacie trochę odchodzi do lamusa? Wiem, bo gdzieś tam pracowałem z młodymi, którzy nie chcą jakby już chyba pracować dla dużych firm. Nie mówiąc, że na starcie korporacja już nie daje aż tak dużych pieniędzy. Utrzymanie w dużych miastach jest ogromne. I też młodzi lubią tą mobilność, nie? Więc czy według ciebie to tak, że już zanika etat?
Nie, znowu, nie podchodziłbym, nie generalizowałbym tutaj sytuacji. Ja mam to szczęście, że mam 3 dorosłe córki, tak? Studentki, które już pracują i jeszcze syna, to się pochwalę, żeby nie powiedział, że tato, nie powiedziałeś o mnie, 9-latka, który tak się zastanawiam, co jego czeka w tym świecie. I teraz one 3 są różne. To są zupełnie różne osoby. Można, wiesz, mówić o różnych predyspozycjach, o tak zwanych tych kolorach, diskach czy innych jakichś metodologiach, które gdzieś tam klasyfikują ludzi. Co sprawia? One są zupełnie różne i każdy inaczej podchodzi do tego, jak, co chce robić w taki sposób, aby czuć się każdego dnia bezpiecznie. Jedna z nich na przykład ceni sobie etat, bo mówi, ok, my planujemy z chłopakiem na przykład mieszkanie, kupno mieszkania, on ma bezpieczną pracę, ja będę miał bezpieczną pracę, będziemy mogli sobie zaplanować, wziąć kredyt i wziąć mieszkanie. Ja nie widzę w tym nic złego. Ja znam ją, ja wiem, że to jest istotne wartości, to jest zgodne z nią i nie będę jej na siłę przekonywał, córcia, zaczynaj swój biznes. Próbowałem. Ale nie na zasadzie, ja ci powiem, co jest dla ciebie dobre, rób. Próbowałem zainspirować, próbowałem swoimi metodami pokazać, czy to nie zarezonuje z nią. Nie zarezonowało, okej. I to jest fajne. I jest wiele osób, dla których, jeżeli ich w systemie wartości jest poczucie bezpieczeństwa, jest przewidywalność, czyli można powiedzieć, że taki kolor dominujący dla tych osób jest, to te osoby cenią sobie bezpieczeństwo. Nawet zwróć uwagę na różnicę między nami. Jak się spotkaliśmy dzisiaj face to face pierwszy raz, to powiedziałem ci, że jak na moje oko, jak na ilość tych wywiadów, które sobie obejrzałem, kolorem dominującym u ciebie jest kolor niebieski. Nie należy do osób, które szybko podejmują decyzje. Prawda, że hura, bura, do przodu podejmuję decyzję, jestem zawsze z przodu frontmanem, lubisz czas do podjęcia decyzji, lubisz to przetrawić, lubisz większą ilość informacji, lubisz, wiesz, być przygotowany. Bardzo często idzie to, ma związek z poczuciem bezpieczeństwa i nawet to, że rozwijałeś swój kanał przez tyle lat, będąc cały czas w korpo, to znaczy, cały czas byłeś stabilny, bezpieczny. Teraz zgadza się?
Trochę tak.
Widzisz?
Tak.
Nie rzuciłeś. Ja też mam wysoko niebieski, ale mam też wysoko czerwony i żółty. I ja na przykład zostawiłem, ja odciąłem, tak? Rozwijałem równolegle, pracowałem w korpo, rozwijałem startup, ryłem nosem po 16 godzin na dobę, a później poszedłem, ja chcę odejść, ja chcę robić swoje, tak? I nie myślałem o jakimś zabezpieczeniu, o czymś, że ja już odejdę, jak już będę miał faktycznie tam, wiesz, grające. Więc dla mnie było coś innego ważne w tamtym momencie. Kreacja, możliwość, jakaś potrzeba wykonania jakiegoś ruchu. To wszystko zależy od danej osoby. Etat był, jest i będzie. Tylko niech on będzie dla osób, które chcą tego. Niech on będzie dla osób, które w zgodzie z wartościami tych osób. Że te osoby świadomie wybierają pracodawcę, świadomie wybierają firmę i świadomie wybierają ludzi, którymi się otaczają w tej firmie. Żeby to nie było sprzeczne w ich systemie wartości. Taki prosty ci przykład podam. Załóżmy, że masz skrajnie uczciwego człowieka, dla którego po prostu i skrajnie uczciwy, zawsze jest prawdomówny, nie myśli o tym, żeby coś, wiesz, pożyczyć i nie oddać, chociażby, mówiąc delikatnie i tak dalej. I teraz nadarza się świetna okazja pracy w firmie, w której szef okazuje się takim...
Nie do końca uczciwym.
Nie tak? Do końca uczciwym. Tak zastanawiałem się, jak to będzie, żeby nie obrazić niektórych szefów może. I teraz i on przekonuje tę osobę, że na przykład ma stosować drobny druczek niedopowiedzenia, wiesz, a jak się umowy nie da podpisać, to lepiej nie, bo zawsze będzie można się oprzeć o jakieś rozmowy, których nie było i tak dalej, i tak dalej. Jak ta osoba, ten nasz pracownik, ten bohater się będzie czuł teraz, ten pracownik? No nie będzie czuł się szczęśliwy. I nawet pieniądze, które dostanie, nie uspokoją go. I im dłużej będzie tkwił w tej sytuacji, tym dłużej będzie uprawiał konformizm. Będzie sprzedawał duszę diabłu.
A powiedz mi, bo trochę o tym mówimy, to od czego zależy szczęście i zadowolenie życia? Czy właśnie od tego, żeby robić to, co kochasz? To jest jakby główne?
Żeby wiedzieć, co jest dla mnie ważne i jakie ja mam potrzeby, przy czym powiem ważną rzecz, że potrzeby i wartości się zmieniają. One ewoluują z nami. Takim świetnym przykładem jest kobieta, która rodzi dziecko. Bardzo często dla takiej kobiety moment urodzenia dziecka robi, wiesz, sprawia całkowite przewartościowanie jej życia, nie? Nagle, nie wiem, jeszcze do wczoraj była korpolutkiem, wiesz, do potęgi, czy korpołomen, stachanowiec, 12 godzin codziennie i tak dalej, nagle po urodzeniu dziecka, zaraz, to jest teraz mój skarb, to ono jest najważniejsze, nie odbieram telefonów, nie odpisuję na maile, a pomimo, że obiecałam, że ja to będę nawet po porodzie ze szpitala pisać, nie? Więc to jest taki przykład wyraźny dla większości, wydaje mi się, kobiet, może nie dla wszystkich, ale tak to działa. Ale w przypadku każdego człowieka, także właśnie też mężczyzn, czy ten system ewoluuje. Co innego jest ważne dla ucznia na początku edukacji, na końcu edukacji, na początku pracy, na końcu pracy, dla młodego człowieka, dla starego człowieka. Więc powinniśmy być cały czas, mieć kompas nastawiony na ten nasz system wartości, poszukiwać. Nie jest tak, że przyjdę do Żołędziewskiego, odkryję, już mam załatwione. Byłem jeden dzień na warsztatach, więc jest dla mnie ważne. No nie. Za miesiąc, za dwa, za trzy trzymam rękę na pulsie i sprawdzam. O kurczę, coś się u mnie zmieniło. Teraz tamto jest ważniejsze. Bo swoimi potrzebami, wartościami, widzisz, ten krawat mi tutaj przypominał sobie, więc sobie podziękujemy jemu. My możemy sobie zaadresować to, czego nie mamy. Jedną z moich klientek jest osoba, która jest bardzo introwertyczna, taka raczej wycofana i ona powiedziała w pracy ze mną, że ona bardzo chciałaby właśnie wyjść do ludzi, bardzo chciałaby się stać taką osobą społeczną, nawiązywać łatwo relacje, być bardziej odważną w relacjach międzyludzkich, ale jak to zrobić? Więc jak już jak odkryliśmy, że to jest dla niej bardzo ważne, że to jest system właśnie jej potrzeb, to przecież my możemy to dokładnie teraz zaadresować, jeżeli to jest dla niej ważne. Okej, ona tego dzisiaj nie ma, z różnych względów nie ma, ale chce mieć. I teraz jak już wiemy, że to jest dla niej ważne, to co możemy zrobić? Przygotować pod to zestaw pożądanych zachowań i nawyków. W myśl zasady, że my ludzie określamy nasze zachowania i nawyki, ale to później te nawyki określają to, kim jesteśmy.
Trochę nas tak kreują.
Kreują.
Super, bardzo fajnie się rozmawia, bardzo się cieszę i chętnie pewnie pogadamy jeszcze o tym więcej, a prawie kończąc, chciałem Cię zapytać prywatnie w ogóle o inwestycje. Co Ty myślisz o inwestowaniu w ogóle? Co Ty inwestujesz w Twoje nadwyżki w całym życiu, jak pracowałeś i w korpo i tak dalej? Czy jest coś takiego, co jest dla Ciebie ważne, warte uwagi?
Ja jestem człowiekiem, który inwestuje w swoje pomysły i pomysły innych. Ja uważam, że tu jest największy potencjał, tak? I teraz, gdybym miał jakieś wiesz, kolosalne nadwyżki, to pewnie gdzieś one znalazłyby też swoje miejsce na jakichś światowych giełdach, ale niestety nie jestem aż takiej komfortowej sytuacji. Znaczy nie wiem, czy to jest w ogóle
nie potrzebujesz tego.
Tak? Może nie potrzebuję tego, dlatego jakoś nigdy nie miałem tego na agendzie. Natomiast w pomysły. Ja jestem człowiekiem, który cały czas głowa nie śpi, pracuje, ma pomysły, docenia pomysły innych i tutaj się spełnią, tak? A jeżeli jeszcze z tego coś wychodzi, no to pięknie.
Super. A czy jest jakaś książka, którą, to jest te standardowe pytanie, poleciłbyś naszym widzom?
Tak, zastanawiałem się nad tym, bo tak podejrzewałem, że będziesz zadawał to pytanie. Tych książek jest dużo różnych i tu padło na tej antenie. Natomiast podam trzy, które uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś nie czytał, to jest z kategorii must have. Tak, must have. Pierwsze to jest Człowiek w poszukiwaniu sensu, Viktor Frankl. I to myślę, że to już padło chyba na tej antenie. Genialna książka. Ona jest napisana przez austriackiego psychiatrę, który przeżył Auschwitz. Ale to jest książka o poszukiwaniu sensu w życiu. I powiem, no to wbija fotel, nie? To jest nie da się, to jest w ogóle książka, której nie da się przeczytać jednym tchem, bo ją trzeba trawić, ją trzeba czytać pomału, trzeba się zastanawiać, tam jest bardzo dużo takich treści głębokich, które obyśmy nie musieli nigdy dotykać, przeżywać, nawet być obok nich, bo są bardzo traumatyczne dla tego bohatera. Druga książka to James Clear napisał fantastyczną książkę Atomic Habits. To jest chyba atomowe nawyki, nawyki będzie po polsku.
No, ktoś ostatnio polecał nawet, tak.
Absolutnie. W ogóle James Clear dla mnie to jest facet, to jest taki brilliant mind, wiesz, genialny umysł. Po prostu facet, jak on tę książkę napisał, w jaki sposób, wiesz, odnosi się do materiałów, które są alokowane gdzieś tam na jakichś stronach internetowych, gdzie podaje ci adres, chcesz dowiedzieć się więcej, to wejdź i pobierz sobie i tak dalej. To jest tak świetnie, mądrze napisana książka, ale ona przede wszystkim pokazuje nam, jak bardzo my możemy wpływać na to, kim jesteśmy, kim się stajemy poprzez nawyki. Więc ona traktuje o nawykach. To, co ja robię, to ja robię ten krok wcześniej. Ustal, co jest dla Ciebie ważne, jakie masz potrzeby, a później przekształć to na zachowania i nawyki. Więc jego książka jest takim fantastycznym później warsztatem już do wprowadzania tych swoich wartości i potrzeb w życie. I trzecia książka, must have, słuchajcie, ona nie jest z kategorii biznesowych. Oddech. Bodajże naukowe poszukiwania utraconej sztuki. James Nestor, jak się nie mylę autorem. James Nestor. Książka, którą ja kupiłem z 20 kilka egzemplarzy i porozdawałem wszystkim bliskim. Każda moja córka dostała dziecko. No, tym on jeszcze nie, bo on tak czyta tyle, ile musi w szkole, ile pani każe. Każda córka dostała, żona dostała, przyjaciele dostali, klienci dostali. To jest książka, którą wszystkim gorąco polecam, dlatego oddychanie jest najważniejszą czynnością człowieka. I ponieważ ta książka traktuje o naukowym podejściu do procesu oddychania, jest bardzo dużo ciekawych historii z życia tego człowieka, który poświęcił lwią część swojego życia na zgłębianie tej sztuki. Jest taki, z takiego, wiesz, jak Brytole mówią, mind-blowing, nie? Ja tutaj widziałem, że mam za głową Londyn i Paryż, to są dwa bliskie mi miasta, bo i pracowałem w Londynie, i no nie w Paryżu, ale bardzo blisko, bo to dwie firmy francuskie i brytyjskie właśnie miały tam headquarters, więc to zawsze jak oglądam Cię wywiad, to patrzę, przypomina mi się z sentymentem moje ukochane miasta europejskie. Więc to, ta książka to jest taki mind-blowing, pokazuje, że co można zrobić, jak można sobie poprawić. Słuchajcie, spać. Jak pozbyć się chrapania, jak zwiększyć wydolność organizmu, jak zwiększyć absorbowanie absorpcji tlenu przez organizm. Poprzez, ja na przykład z tej książki się dowiedziałem, że im więcej dwutlenku węgla mamy w organizmie, tym lepiej. Bo dwutlenek węgla zamienia się na tlen 1:1, jak pasażerowi promu. Więc im więcej jesteś w stanie wygenerować dwutlenku węgla w organizmie, tym więcej jesteś w stanie przyjąć tlenu. A biorąc pod uwagę, że z jednego dechu my bierzemy kilkanaście do 20 kilku% tlenu, więc wyobraź sobie, jak ile pełniejszy może być oddech, każdy oddech. Więc książka
bardzo ciekawa, wow.
Bardzo ciekawa, dla wielu osób taka odkrywcza jak dla mnie. Polecam gorąco.
Grzegorz, czy jest coś jeszcze, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
Wiesz co, tak. No, przede wszystkim to, że ja mówię o tym z pasją, to nie tylko mówię, ale ja to
nie, robię. No, czuć tą pasję, naprawdę. Widać, że to jest naturalne, mega. Tak pozytywnie ci zazdroszczę, bo widać w tym takim, że naturalnie tym żyjesz, twoja pasja, życie. I ja też się staram robić to, co kocham. Też po iluś latach do tego dochodziłem, więc super, tego ci mega zazdroszczę. Ale co teraz ty chcesz przekazać naszym widzom?
Wiesz co, że ja pomagam ludziom to robić. Ja po prostu tym się zajmuję, tak? I teraz przez ostatnie 5 lat pracowałem wyłącznie, prawie wyłącznie z małymi wyjątkami, z przedsiębiorcami. Natomiast w tym roku już uwolniłem i tę filozofię, i metodologię, i platformę, którą stworzyłem do tego, dla ludzi już w ogóle niezwiązanych z biznesem. Tak? To się wiąże z tym, że ta usługa musi być tańsza, bardziej dostępna, że ja muszę wygospodarować czas na warsztaty, żeby się z tymi ludźmi spotkać. No, 1:1 to jest niemożliwe, wiadomo, ale w grupie warsztatowej już jak najbardziej, więc jeżeli wiesz, znasz kogoś, czy twoi widzowie są teraz w momencie, w którym zastanawiają się, co jest dla mnie ważne, bez względu na to, czy są na stanowisku w jakiejś firmie, czy są na początku swojej firmy startupu jakiegoś, czy tak jak wielu moich klientów prowadzą firmę od 20 paru lat i utknęli, jak jeden klient powiedział, że dla niego, zanim spotkał mnie, pytam, czego potrzebuje, jakby szuka, jakie są jego wyzwania, mówi, wiesz, Grzegorz, ja to się czuję codziennie rano, jakbym jechał do firmy wypychać mozolnie auto z jakiegoś mułu, mówi, i tak codziennie rano to samo. Ja mówię, o Boże, to nie zazdroszczę, nie? Więc jeżeli są ludzie, którzy czują, że czegoś im brakuje, to ja nie pomogę. Są takie warsztaty właśnie 10 listopada w Warszawie, tutaj organizuję. W ciągu jednego dnia pomogę odkryć why, a na końcu zmeczuję ludzi, którzy mają tak samo. Czyli poznasz swoje bratnie dusze w tej sali, ludzi, którzy tam będą. Oczywiście do tego jest jeszcze na wiele miesięcy dostęp do tego portalu, gdzie to wszystko jest, więc tam nie trzeba robić notatek, wszystko jest w aplikacji. Natomiast jest jeszcze rzecz ciekawa dla przedsiębiorców, którzy cię oglądają, bo 17 listopada rusza edycja Wine Business Masterclass. To jest edycja online, więc dla każdego z Polski, bez kosztów przejazdu, bez noclegu, więc jest bardzo fajnie. 8 tygodni przechodzimy cały proces tworzenia strategii firmy w oparciu o wartości, czyli mamy 7 map. Mapa wartości, pomagam odkryć przedsiębiorcy wartości. Później mapa zachowań i pożądanych nawyków, gdzie robimy kulturę organizacyjną firmy. Samo w sobie to już jest petarda. Później robimy mapę misji, czyli misja, beneficjenci, potrzeby i tak dalej. Później robimy wizję z całą mapą wizji. I później 3 już takie strategiczne. Mapa strategii, czyli cele jakościowe, strategiczne, niezbędne zasoby w obszarach personalnym, finansowym, technologicznym, marketingowym i tak dalej. Kamienie milowe. Następnie mapa celów i tutaj dopiero są cele operacyjne, które dla wielu firm, wiesz, są
priorytetem,
to u mnie w tej mojej metodologii to jest gdzieś tam już niżej podłogi, to są dopiero cele operacyjne, krótkoterminowe na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy i wreszcie każdy cel operacyjny jest rozpisany na zadania, a każde zadanie na kroki dla każdego członka zespołu. I to wszystko jest w tej platformie, żeby nie trzeba było robić w Excelu czy w Wordzie. I tutaj mam dla twoich, słuchaj, 5 osób, które się zapisze, 1000 zł zniżki na ten masterclass. Super. Ja przekazuję tobie.
Dziękuję, to damy też pod wywiadem. Oczywiście.
Zgłosi, zapraszam, startujemy niebawem.
To ja ci też bardzo dziękuję. Grzegorz, dziękuję ci, bardzo miło poznać taką osobę. Wulkan energii, chciałbym być cały czas tak naładowany. Będę śledził twoje ruchy, bardzo się cieszę i no, życzę ci dalszych sukcesów, żebyś zmieniał ludzi na lepsze i firmy.
Bardzo dziękuję, a tobie też dziękuję za to, co robisz. Bo gdybyś tego nie robił, to by mnie tutaj nie było, a czuję bardzo mocno intuicyjnie, czuję, że spotkanie z tobą, wizyta u ciebie i to, że twoi widzowie, słuchacze, wiesz, poznają mnie i to, co robię i część z nich być może skorzysta, jak nie teraz, to w przyszłości, jest dla mnie też bardzo dużym wyróżnieniem. Dziękuję ci bardzo.
Ci też dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobrego.
Cześć.